Aleluja, chwała Panu, drogie siostry, drodzy bracia. Cieszę się z tego, że jesteśmy tutaj przed Bożym obliczem, że mamy taki wspaniały czas uwielbienia, oddawania Bogu chwały, otwierania naszych ust, nie tylko naszych ust, ale i wierzę, ta chwała wypływa z głębi naszych serc, bo nasz Pan jest godzien przyjąć wszelką cześć, chwałę i uwielbienie. Amen. Chciałbym dziś, drodzy, zastanowić się wspólnie z wami nad takim tematem, jakim jest mowa, mówienie, posługiwanie się naszym językiem. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, że poprzez mowę właśnie człowiek został niejako obdarzony przez Boga czymś wyjątkowym. Czy myśleliście o tym kiedyś w ten sposób? Bo przecież mowa jest czymś, kochani, co pozwala na wzajemne komunikowanie się, na wyrażanie swoich myśli, swoich uczuć. To jest, wiecie, fantastyczne. Może tak na co dzień przechodzimy nad tym jakoś do porządku dziennego i nie zastanawiamy się, ale jest to wspaniałe, że możemy wypowiadać wyrazy, że możemy nadawać im jakieś znaczenie, że możemy budować zdania, że możemy opowiadać jakieś historie, że możemy opisywać to, co widzieliśmy, zadawać pytania, że możemy na te pytania również odpowiadać. To wszystko się staje możliwe, kochani, dzięki temu, że posiedliśmy, dzięki łasce Pana, zdolność mówienia. Nie chcę się tutaj, wiecie, rozwodzić nad rzeczami oczywistymi, bo każdy z nas wie, jakie znaczenie w życiu człowieka ma mowa. Dlatego przejdę już jakby do tego duchowego wymiaru tego tematu, do mowy i jej roli, jej znaczenia w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka, który żyje z Bogiem, którego duch został ożywiony. I dzięki temu nawiązał tę osobistą relację z Duchem Chrystusowym. Drodzy, chciałem wam powiedzieć, że w Biblii jest ponad 3000 takich wersetów, które poruszają temat mowy. Czytamy o tym, że Bóg mówi do człowieka. Czytamy o tym, że człowiek zwraca się do Boga. Ale również dotyczy to dialogów międzyludzkich. Tak więc, kochani, gdybyśmy czytali Boże Słowo, zauważymy, że poświęca ono wiele uwagi komunikacji człowieka z człowiekiem, człowieka z Bogiem i również Boga z człowiekiem. W Księdze Kaznodziei Salomona, kochani, 5 rozdział, werset 1, Kaznodzieja Salomona 5:1, możemy przeczytać pewną dobrą, jak się wydaje, radę. Już na początku myślę, że dobrze będzie, jeżeli od niej zaczniemy. Brzmi ona tak. Nie bądź prędki w mówieniu i niech twoje serce nie wypowiada śpiesznie słowa przed Bogiem, bo Bóg jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego niech słów twoich będzie niewiele. Wiecie, drodzy, to chyba, tak mi się wydaje, na tym słowie zostało oparte to nasze przysłowie, które powiada, że mowa jest czym? Srebrem, a milczenie złotem. Jakbyśmy jeszcze zobaczyli do 5 wersetu tego 5 rozdziału tej samej księgi, tam możemy przeczytać coś jeszcze bardziej interesującego i wydaje mi się ważnego. Czytamy, nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Wiecie, tak kiedy to czytałem, pomyślałem sobie, o, czyżby to było aż tak ważne, czyżby to, co wypowiadam, było aż tak ważne, że te moje słowa mogą w jakiś sposób wpływać na to, co robię, na to, w czym jestem, czy w co jestem zaangażowany. Przecież Bóg mi dał ten dar, dar mowy, po to, abym wypowiadał słowa, abym tym giętkim językiem, jak to napisał poeta, komunikował wszystko to, co pomyśli głowa. To w końcu jak to jest? Mam mówić, czy lepiej się będzie nie odzywać? Drodzy, jestem przekonany, że Biblia po prostu ostrzega nas, byśmy ważyli nasze słowa. Zresztą chciałbym dzisiaj coś więcej na ten temat powiedzieć. Biblia nas ostrzega, byśmy ważyli nasze słowa, byśmy zwracali uwagę na to, co wypowiadamy. Wiecie, bardzo zastanawiające było dla mnie to słowo, które przed chwilą, jak powiedziałem, przeczytaliśmy. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwić dzieło twoich rąk? Tak często być może zastanawiamy się, drodzy, nad tym, dlaczego w naszym życiu jest nam tak ciężko. Dlaczego wszystko tak jakoś idzie jak po grudzie? Dlaczego to i tamto mi nie wychodzi? Dlaczego to, co sobie zbudowałem, niejednokrotnie nie może przetrwać? Ulega rozbiciu, ulega destrukcji. Dlaczego to się rozsypuje? Czy nie jest to przypadkiem z powodu tego, co wypowiadam? Czy nie ma to miejsca przypadkiem z powodu tego, co mówię i jak mówię? Wiecie, drodzy, tak często nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, jak wiele rzeczy ma wpływ i oddziałuje na życie każdego z nas. I nie zdając sobie z tego sprawy, bardzo szybko, najczęściej również nie czytając Biblii, nie szukając odpowiedzi w Bożym Słowie, za wszystkie nasze niepowodzenia obwiniamy Boga. Przychodzimy do Boga z naszymi pretensjami, podczas gdy wina bardzo często leży po naszej stronie. Mówimy, wypowiadamy słowa również pod adresem Boga i zamiast pozwolić Mu na to, żeby On do nas mówił, żeby On nas korygował, często jak przyszliśmy z tymi pretensjami, tak z takim stanem takiego zgorzknienia odchodzimy. Kochani, bardzo często to, co nas spotyka, to, co przeżywamy, jest wynikiem, jest efektem naszej, mojej nieznajomości Boga. Albo zbyt małej znajomości Boga. Znikomej wręcz. Wiecie, będąc jeszcze na studiach, pewnego razu rozmawialiśmy z kolegą z roku na takie muzyczne tematy i on mnie zapytał: lubisz Chopina? A ja mu odpowiedziałem: no wiesz, nie za bardzo. A wiecie, co on mi na to odpowiedział? Nie lubisz go, bo go nie znasz. Nie lubisz go, bo go nie znasz. Wiecie, trochę ryzykował takim stwierdzeniem, ale powiem wam, że miał rację. Miał rację. W tamtym czasie, wiecie, będąc młodym człowiekiem, słuchałem dużo muzyki popularnej i muszę wam powiedzieć, że to była bardzo dobra chrześcijańska muzyka. Słuchałem oczywiście też, bo poniekąd musiałem, muzyki klasycznej. Lubiłem barok, lubiłem Bacha, jego polifonię. Lubiłem też Mozarta, natomiast romantyzm w muzyce jakoś mi nie odpowiadał. Do czasu, wiecie. Dziś mam na temat Chopina trochę inne zdanie. Muszę wam powiedzieć, że nawet w repertuarze naszego chóru znajduje się jeden z jego nokturnów opracowany wokalnie. Drogi bracie, droga siostro, chcę dziś zadać pytanie. Czy znasz Boga? To jest trudne pytanie. Czy znasz Go na tyle, by móc komentować to, co przeżywasz w kontekście Jego wpływu na twoje życie? Jeszcze trudniejsze pytanie? Nie, ja myślę, że to nie jest, kochani, trudne pytanie. Bo Bóg chce prowadzić każdego z nas prostą drogą. Ale człowiek niejednokrotnie wszystko komplikuje. Człowiek dokłada do tych prostych Bożych praw i zasad życia swoje trzy grosze. I często też nadinterpretuje pewne rzeczy. Jakie zalecenie na ten temat, na temat mowy dawał Jezus? Myślę, że znacie ten tekst, który jest zapisany w Ewangelii Mateusza, 5 rozdział, werset 37. Czytamy tam: mowa wasza niech będzie tak, tak, nie, nie. Proste? Proste. Co tam jest dalej napisane? A wszystko, co ponadto, to jest od złego. A wszystko, co jest ponadto, to jest od złego. Jak to rozumieć, drodzy? Czy rzeczywiście się mam ograniczać w swoich wypowiedziach tylko do słów tak, nie, ewentualnie nie wiem? Wiecie, drodzy, tu znów powraca to pytanie o to, czy znam, czy znasz Boga. Jezus to powiedział w pewnym kontekście. On mówił na temat składania przysięgi. Bo my często, wiecie, lubimy się zarzekać, powoływać się na, przy tym na coś, na kogoś, jak to czynili też Izraelici. Oni przysięgali, wiecie, na różne rzeczy. Na niebo, na Jerozolimę, na własną głowę. Na Boga bali się trochę przysięgać, bo wiedzieli, że jak przysięga nie jest tak do końca szczera, to spotka ich za to kara. Ale Jezus mówi: nie czyńcie tego. Nie przysięgajcie, to jest niepotrzebne. Nie przysięgajcie na waszą głowę, bo ani jednego włosa nie jesteście w stanie na waszej głowie uczynić czarnym albo białym. Mówcie po prostu tak albo nie. Niech wasze słowo będzie wystarczającą poręką. Bo człowiek prawnomówny nie musi przysięgać. No właśnie. Człowiek prawdomówny, albo inaczej człowiek szczery. Dawid w psalmie 24, wersety od 3 do 5, psalm 24, 3 do 5, powiada: któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Wiecie, w Biblii niemieckiej te słowa z tego czwartego wersetu, tego 24 psalmu, w dosłownym przekładzie brzmią tak: ten, kto nie pragnie pustosłowia i kogo język nie obiecuje Bogu tego, czego nie wypełnia. Myślę, że to jest bardzo takie dosadne tłumaczenie. A więc mowa jest o niespełnionych obietnicach danych kiedyś Bogu. Kochany, czy zauważamy to? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest nasza postawa, moja postawa przed Bogiem? Jak ostrożni musimy być, jak chodzi o nasz język. Jak wiele mądrości potrzeba nam, gdy otwieramy swoje usta. Jak wiele bojaźni Pańskiej powinno być w naszych sercach. Często, drodzy, składamy obietnice. Wypowiadamy słowa przed naszym Panem. Boże, będę Ci służył, służyła całym sercem. Często może modlimy się, Panie, chcę Cię naśladować, chcę iść za Tobą, wypełniać we wszystkim Twoją wolę. Panie, obiecuję Ci być wiernym, wierną, aż do śmierci. Pamiętajmy, drodzy, że Pan słyszy nasze słowa i On oczekuje na to, że w ślad za tym, co wypowiadamy, pójdzie też działanie. Że te nasze słowa wprowadzimy w czyn. Zadajmy więc sobie wobec tego pytanie, czy to, co wypowiadałem, czy to, co wypowiadam przed Panem, znajduje pokrycie w moim postępowaniu, w moim życiu? Czy jest to tylko pustosłowie? Czy się poddałem i uległem nieprzyjacielowi? Czy pomimo prób i doświadczeń, które mnie dosięgają, staram się wypełnić to, co przyrzekałem swojemu Panu? Czy chcemy takimi być, drodzy, również w naszym życiu? W naszym życiu z Bogiem, ale też w naszym chrześcijańskim życiu ze sobą wzajemnie? Czy chcemy być ludźmi wiarygodnymi? Czy uchodzimy za takich w naszym środowisku? Tam, gdzie żyjemy, tam, gdzie mieszkamy, tam, gdzie pracujemy. Bo to jest ważne, wiecie. Nie tylko w zborze, gdzie jest tak łatwo przyjąć postawę człowieka duchowego, dobierać odpowiednie słowa, ale na co dzień w swoim domu, w swojej rodzinie, w swoim małżeństwie, tam, gdzie się uczysz, tam, gdzie pracujesz. Czy ludzie, którzy nas znają, mogą wydać o Tobie, o mnie takie świadectwo? Człowiek prawdomówny. Tak, Boguś taki jest. On mówi to, co myśli. Robi to, co mówi. Wiecie, chciałbym, żeby tak było. A może nie do końca tak jest w naszym życiu. Może nauczyliśmy się tak lawirować, wiecie. Mówić półprawdy. Albo mijać się z prawdą. Takie modne dziś określenie. On nie kłamie. On się tak mija z prawdą. Wiecie, nie lubię oglądać programów publicystycznych, gdzie politycy wypowiadają się na jakiś temat, bo najczęściej nic z tej rozmowy nie wynika. Rozmawiają, przekrzykują się. W pewnym momencie ten prowadzący redaktor mówi, ale drodzy Państwo, musimy kończyć, została nam jedna minuta. I kończą. Nie dochodzą do żadnej konkluzji. Jak się spotkali, jak tam weszli do tego studia, tak się rozeszli. Czasami jeszcze może bardziej skłóceni. A ostatnio tak, wiecie, przypadkiem natknąłem się na jedną z takich debat i tak przez chwilkę się przysłuchiwałem. Wiecie, prowadzący zadał jedno proste pytanie. Jedno proste pytanie, na które wystarczyło odpowiedzieć tak albo nie. I zadawał je pewnemu politykowi kilkakrotnie. Ale on nie był w stanie odpowiedzieć w ten prosty sposób. Oczywiście za każdym razem się wypowiadał. Wypowiadał się bardzo szeroko. Cały czas mówił. Mówił. Ale żadna konkretna odpowiedź z jego strony nie padła. Wiecie, to jest chyba nawet pewna sztuka, tak sobie myślę. Tego się trzeba uczyć. Ale chcę wam powiedzieć, że to nie jest Boży sposób. To nie jest sposób, który powinien nas charakteryzować. Nasze wypowiadanie się. Nas, ludzi nowozrodzonych, mających relacje z Bogiem. Jezus daje zalecenie. Bądź konkretny. Bądź prawdomówny. Drodzy, jak zapewne wiecie, temat mowy można by rozpatrywać pod różnymi aspektami, ale ja chciałbym dziś skupić się na tym, jak moja mowa, jak moje wypowiadane przeze mnie słowa wpływają na mnie samego, na to, co przeżywam, na to, co ma miejsce w moim życiu, ale także jak oddziaływuje to na innych i jak tą moją wypowiedź postrzega Bóg. Kolejny werset z Bożego Słowa, Psalm 34, wersety 2 do 4, Psalm 34, 2 do 4. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną. Wywyższajmy wspólnie imię Jego. Psalmista Dawid wyznaje, że jego pragnieniem jego serca jest oddawanie Bogu chwały. Tutaj śpiewaliśmy przed chwilą w czasie uwielbienia taką pieśń. Gdy uwielbiam, całe piekło drży. Kochani, to nie jest tylko takie sobie śpiewanie. Ten refren będę śpiewał, bo się mi podoba, a tego nie będę śpiewał, bo on mi się nie podoba. To jest czas uwielbienia, kochani, przed naszym Panem. I kiedy Go uwielbiamy, całe piekło drży. Kiedy Go uwielbiamy, milknie ziemia. Wszystko staje się mniej ważne. Bo my mamy taką szczególną relację z naszym Panem. Psalmista mówi, chwała dla Pana, niech będzie zawsze na ustach moich. Bóg tego pragnie, kochani, aby nasze usta to wyrażały, aby to wypowiadały, aby to wyśpiewywały. Te chwały dla Jego imienia. I Dawid nas tutaj w tym fragmencie zachęca, wysławiajcie Pana ze mną. Dołączcie do mojego uwielbienia. Wywyższajmy wspólnie Jego imię. Wypowiadajmy te słowa. Słowa chwały. To Stary Testament, kochani. Zobaczmy, co jest w Nowym Testamencie. Dzieje Apostolskie, 2:4. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami tak, jak im Duch podawał. Mówienie językami, kochani, to dar, to znak, który jest niczym innym jak oddawaniem chwały naszemu Panu. I również apostoł Paweł powiada, jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 14, że kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Błogosławiąc Boga, uwielbiając Jego święte imię i budując w ten sposób również siebie samego. Uwielbienie, kochani, oddawanie Bogu chwały ma wpływ na moje życie. Bo to jest więź. Bo kiedy Go uwielbiamy, to nawiązujemy taką szczególną łączność, taki szczególny kontakt z samym Bogiem. Zgodnie z tym, co psalmista Dawid napisał w 22 psalmie, 4 powiada, a przecież Ty jesteś święty. Ty przebywasz w chwałach Izraela. Ty przebywasz w chwałach Izraela. Pan przebywa w chwałach swojego ludu. Śpiewamy o tym. Mamy taki refren. Pan chce się do nas zbliżać wtedy, kiedy Go uwielbiamy. I w ten niezrozumiały niekiedy dla człowieka sposób Bóg chce oddziaływać w czasie uwielbienia na mnie i na ciebie. Chce dać nam, każdemu z nas, tę cząstkę ducha. A Duch Święty, kochani, Duch Chrystusowy pragnie zmieniać moje myśli tak, żebym mógł w swoim życiu wypowiadać słowa, abym mógł wypowiadać słowa, które wnoszą pokój, które wnoszą harmonię wszędzie tam, gdzie się pojawię. Bym mógł stać się głosicielem prawdy, głosicielem dobrej nowiny o zbawieniu. Wiecie, bo kiedy nie mówię o Jezusie, kiedy nie mówię o Jego miłości, o ratunku dla człowieka, o tym, że On jest drogą, prawdą i życiem, to nawet gdybym dziennie wypowiadał kilka tysięcy słów, nie będzie z nich żadnego pożytku. Nie będzie z nich żadnego zbudowania. A tak wielu ludzi dzisiaj czeka codziennie na to, by usłyszeć z moich i z Twoich ust słowo, które wniesie w ich serca nadzieję, które wniesie w ich serca życie. Bóg pragnie, abym ogłaszał, abym zwiastował pokój wszędzie tam, gdzie się pojawię. Ale On też oczekuje ode mnie, abym żył w harmonii z Nim, nawet wtedy, gdy się nie pojawiam, gdy jestem sam, gdy nikt mnie nie widzi, gdy widzi mnie tylko mój Pan. Kochani, uświadomiłem to sobie na nowo, gdy czytałem Psalm 139, w wersetach 11 i 12 Dawid powiada: a gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą stanie się światło wokół mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień. Ciemność jest dla Ciebie jak światło. Bóg chce na mnie oddziaływać poprzez to, że będę Go uwielbiał. Nie jest zależnie od tego, czy jestem widziany, czy jestem niewidziany, czy jestem w zgromadzeniu, czy jestem sam. Czy jest jasny dzień, czy jest ciemna noc. Dla Boga to nie ma znaczenia, kochani. Bo jak mówi Jakub w swoim liście, jest to pierwszy rozdział, werset 17, u Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaćmienia. Amen? Aleluja. Bóg chce na Ciebie oddziaływać, drogi bracie, droga siostro. On chce mieć wpływ na moje i na Twoje życie. Czy chcemy na to Bogu pozwolić? Czy pragniemy pełni Jego Ducha? Czy w Jego imieniu pragniesz wypowiadać słowa wiary? Tak jak czynili to apostołowie. Pamiętacie Piotra i Jana? Kiedy pewnego razu wchodząc do świątyni, skierowali słowa wiary do człowieka chromego od urodzenia, który, jak pamiętacie, siedział u wejścia do świątyni i prosił o jałmużnę. I Piotr mówi do niego: nie mam pieniędzy, nie mam srebra ani złota, ale dam Ci to, co mam. I w imieniu Jezusa Chrystusa zaczyna wypowiadać słowa. Chwyta go za rękę i mówi: wstań. I po tych wypowiedzianych słowach wiary, ten, który nigdy w życiu nie potrafił zrobić kroku, nagle zaczął chodzić. Wiecie, tam czytamy w tym fragmencie opisującym tę historię, to jest Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, że ten chromy się nie zastanawiał, że on się nie ociągał. Ósmy werset powiada, że się zerwał natychmiast. Stanął na równe nogi. Zaczął podskakiwać. Zaczął uwielbiać Pana. Zaczął wypowiadać słowa dziękczynienia i chwały dla Pana. Kochani, chcę, byśmy to sobie dziś na nowo uświadomili, że wypowiadanie słów wiary sprawia, że Bóg zaczyna działać. Powiem to jeszcze raz. Wypowiadanie słów wiary sprawia, że Bóg zaczyna działać. To są te słowa użyteczne, kochani, moglibyśmy powiedzieć, które wnoszą błogosławieństwo w moje życie i w życie każdego, kogo napotkam, kto te słowa usłyszy. Kochani, my wypowiadamy tak wiele słów nieużytecznych, z których, jak powiada Pan Jezus, będziemy musieli w dniu sądu zdać sprawę. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 36 werset. I Jezus powiada tam dalej, że na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Zastanówmy się, drodzy, dziś nad tym, czy możemy przystępować i stawać przed naszym Bogiem z naszym językiem? Czy nie mówi on, czy nie wypowiada on zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy? Czy nie używa zbyt wielu pustych słów? Ile jest w naszej mowie słów, które budują? A ile jest słów, które służą burzeniu, rujnowaniu, niszczeniu? Jakże często się zdarza, muszę się wam przyznać, taka sytuacja w moim życiu. Zdarza mi się coś zburzyć nieodpowiednimi słowami. Zniszczyć czyjąś wiarę, zniszczyć czyjąś nadzieję, zgasić czyjś zapał. Wiecie, to następuje bardzo szybko. Do tego nie potrzeba zbyt wiele czasu, żeby taka czy inna czyjaś budowa obróciła się w ruinę, aby jego życie stało się ruiną. Ale odbudowa trwa nieraz długi czas. I pytanie, czy ja w tę odbudowę później chcę się zaangażować? Czy w ogóle się będę do tego nadawał? Czy nie spowodowałem tego, że ktoś zamknął przede mną moje serce, swoje serce? Ważmy słowa, kochani, bo w nich jest moc. Bo one wyrażają to, co jest w naszym, w moim sercu. Bo z obfitości serca przecież mówią usta. A więc to, co mówisz, jest wyrażeniem twojej postawy, twojego nastawienia. Bóg mówi, że dobre drzewo nie może wydawać złych owoców. Ani złe drzewo dobrych. Po czym poznajemy drzewo? Po owocach. I analogicznie wygląda sprawa, mówi Jezus, z tym, co wypowiadają moje i twoje usta. Do czego wykorzystujesz swoje usta? Czy one budują dzieło Boże? Przyczyniają się do wzrostu, do rozkrzewiania Królestwa Bożego na tej ziemi? Czy je tylko niszczą i burzą? Czy gdybym teraz stanął przed Panem, będę mógł z czystym sumieniem zdać sprawę z tego, co wypowiadałem, będąc tutaj na ziemi? To są, kochani, ważne pytania. I dobrze, dobrze jest, że możemy sobie je dziś zadawać, bo wciąż jest czas, żeby zrobić porządek z naszym życiem. Paweł w liście do Rzymian mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Wiecie, jakże często my to słowo, ten fragment wykorzystujemy czy postrzegamy tylko i wyłącznie tego momentu nawrócenia. Jakże często tylko ograniczamy znaczenie tego słowa do tej modlitwy grzesznika, którą kiedyś być może każdy z nas się pomodlił. Ale jak wygląda ta sprawa w moim życiu dziś? Sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. A więc sprawa wygląda tak, drodzy, jeżeli w sercu moim nie ma wiary, wtedy nie mogę głosić Ewangelii i wyznawać tego, że Jezus jest moim Panem. Czy się z tym zgodzicie? Ale chcę wam powiedzieć, że to działa również odwrotnie, że to działa również w drugą stronę. Jeżeli mówię o wielu rzeczach, komentuję najświeższe wydarzenia ze świata polityki, gospodarki i wielu może innych dziedzin. Jeżeli znajduję czas na to, żeby plotkować o ludziach i mówić o rzeczach, które nie obchodzą mnie nic. Jeżeli omawiam pogodę i roztrząsam problemy, jakie w kraju i w świecie są wciąż i będą wciąż. To jest fragment pieśni, którą myślę wszyscy z nas wszyscy śpiewamy. Jeżeli to wszystko robię, a nie wyznaję codziennie moimi ustami, nie świadczę moim życiem, nie oznajmiam, nie głoszę dobrej nowiny o zbawieniu, które jest w Jezusie Chrystusie, to znaczy, że z moją wiarą, z moim sercem jest coś nie w porządku. Bóg pragnie nas dziś na nowo ostrzec, kochani, abyśmy kontrolowali to, co wypowiadamy. Dawid modli się do Boga, to jest Psalm 141, werset 3, 141:3. Panie, postaw straż przed ustami moimi. Pilnuj drzwi warg moich. Słowa nieużyteczne są przyczyną wielu problemów. Słowa nieużyteczne nie wnoszą błogosławieństwa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan napisał: niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Bo nieprzyzwoite, nieużyteczne słowa zasmucają Ducha Świętego. A przecież tym duchem jesteśmy, jak mówi nam Boże Słowo, zapieczętowani na dzień odkupienia. Drodzy, to słowo ostrzeżenia kieruje Bóg dziś i do mnie, i do każdego z nas. Bo chce, byśmy byli pełni Ducha Świętego. Byśmy wypowiadali słowa wiary. I będąc takimi dobrymi, użytecznymi sługami, z radością oczekiwali na spotkanie z naszym Panem. Czy tego pragniemy? Amen. Pan zna nasze serca, kochani. Ale bracia i drogie siostry, chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że Pan Jezus, objawiając nam prawdy Ewangelii, ustanowił powszechne kapłaństwo. I czytamy o tym w Księdze Objawienia świętego Jana, jest to 1:6, jest tam napisane, że Jezus uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego. I chciałbym, drodzy, byśmy byli świadomi, jak wielki to zaszczyt spotkał mnie i ciebie. Ale z drugiej strony też byli świadomi tego, jak wielka to jest odpowiedzialność. Przeczytajmy fragment z Księgi Malachiasza. Księga Malachiasza, 2:7. Prorok Malachiasz napisał tak: gdyż wargi kapłana strzegą poznania, a z jego ust ludzie chcą mieć wskazania, gdyż jest on posłańcem Pana zastępów. Ja i ty, tak jak sobie powiedzieliśmy, każdy z nas jesteśmy kapłanami, a od kapłanów wymaga się tego. Od kapłanów ludzie oczekują tego, że wskażemy im drogę. Że wskażemy im nie jakąś tam jedną z wielu dróg, ale wskażemy im tę właściwą drogę, która prowadzi do życia wiecznego. A taka jest tylko jedna. Ludzie oczekują wskazania im drogi do Jezusa. I my jako kapłani posiedliśmy dzięki łasce Bożej to poznanie i z naszych ust mają płynąć te słowa, które darzą życiem. A za tymi słowami mają iść czyny, które te słowa będą potwierdzały. Jakie słowo ma w nas mieszkać? Pamiętacie? Paweł w liście do Kolosan mówi: słowo Chrystusowe niech mieszka was obficie. Nie tylko tak, że będziemy sobie przypominać z trudem, jak to tam było napisane, kiedy znajdę się w jakiejś trudnej sytuacji. Jak to tam było w tym psalmie? Jak to tam było w tej obietnicy? Słowo Chrystusowe ma we mnie i w tobie mieszkać obficie. Ma się z nas wylewać. Paweł mówi niejako, posługujcie się nim przy każdej okazji, rozmawiajcie z sobą przez psalmy, przez hymny. Czy to robimy, kochani? Jakie słowo we mnie mieszka? Co jest w tym moim kubku? Chciałoby się powiedzieć. Dawid mówi, kubek mój jest opływający, czytamy w starym tłumaczeniu. Kielich mój się przelewa, mówi nowsze tłumaczenie. Nieważne, drodzy, jakie jest sformułowanie. Ważne jest, co jest w tym kielichu. Co z niego wypływa? Gdy mnie ktoś trąci? Gdy mnie ktoś zdenerwuje? Czy słyszy wtedy słowo Chrystusowe? Czy może zamiast tego dajemy sobie upust i wylewamy na niego samą swoją gorycz? Słowo Chrystusowe to jest słowo łagodności. Słowo Chrystusowe to jest słowo miłości i pokoju. To jest słowo, które wypuszcza z moich ust ten strażnik, ten Boży strażnik, o którego ustawienie przed swoimi ustami zabiegał Dawid. Wróćmy jeszcze na moment do Jakuba. On w swoim liście, jest to trzeci rozdział, wersety 8, 9 i 10, mówi tak. Nikt z ludzi nie może ujarzmić języka tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Jakub, wiecie, nazywa rzeczy po imieniu. On nie uwija w bawełnę. On nie mówi, no, wypowiadamy takie słowa, które budują i takie, które może mniej budują. Nie. Bo rzeczywiście tak jest, kochani. Mamy problem z naszym językiem, który jest tym krnąbrnym, nie dającym się opanować złem, jak nazywa go tutaj Jakub. I mówi jednocześnie, że to nie powinno mieć miejsca, że tak nie powinno być. Wiecie, co byśmy pomyśleli o takim kranie, z którego leci raz czysta woda, raz brudna. Raz słodka, za chwilę słona. Stracilibyśmy zaufanie. Więcej byśmy tam nie poszli naczerpać wody. Tak, bracia moi i siostry, być nie powinno. I ten sam Jakub nieco wcześniej, w drugim wersecie tego trzeciego rozdziału mówi, że kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, której całe ciało może utrzymać na wodzy. Czy poświęcamy, drodzy, temu tematowi choć trochę uwagi w naszym życiu? Czy prosimy o to, aby Pan zmienił naszą naturę? Piotr apostoł powiada, że powinniśmy stale uzupełniać naszą wiarę, abyśmy uniknęli skażenia, jakie jest na tym świecie. Abyśmy mogli stać się uczestnikami jakiej? Boskiej natury. Boskiej natury. Przeczytajmy fragment z drugiego listu Piotra. To jest pierwszy rozdział od 5 do 13 wersetu, taki dłuższy troszkę fragment. Drugi Piotra, pierwszy rozdział od 5 do 13. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą i cnotę poznaniem. Poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy. Chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Dołóżcie wszelkich starań, powiada Piotr. To nie przyjdzie samo. Ta przemiana naszej natury. To nie stanie się samo, kiedy będziemy spać albo drzemać. To wymaga od nas wysiłku. To ciągłe uzupełnienie, uzupełnianie naszej wiary cnotą, cnoty poznaniem, poznanie powściągliwością, czyli opanowaniem również w mowie. A wszystko po to, by słowa, które wypowiadamy, niosły błogosławieństwo dla nas samych i dla tych, którzy nas słuchają. Do tego właśnie, drodzy, Duch Święty, używając Bożego Słowa, nas pobudza. Dlatego módlmy się. Módlmy się o to, aby tak właśnie mogło wyglądać moje życie z Bogiem. Bo wtedy będziemy mogli stąpić na tą górę Pana, o której czytaliśmy na początku. I stanąć na Jego świętym miejscu. Czy tego pragniemy? Halleluja. Niech tak się stanie w naszym życiu. Amen.